słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Ostatnie zdanie tej dzisiejszej Ewangelii, Ewangelii na dzisiejszą niedzielę, brzmi: wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Otóż w tym ostatnim zdaniu kryje się wielki dramat Jezusa Chrystusa, Boga człowieka, który przychodzi jako Mesjasz do rodziny ludzkiej. Dlaczego Jezus musiał zabronić na tym etapie apostołom, by nie rozgłaszali tego faktu? Otóż dlatego, że szatan wcześniej w historii Izraela podłożył pod pojęcie Mesjasza coś bardzo chorego. Podłożył szatańskie treści, że Jezus jako Mesjasz będzie przede wszystkim przypominał władcę politycznego, który upara się z Rzymianami, z niewolą rzymską, która tak bardzo ciążyła Izraelitom i upokarzała ich. Niestety podłożenie poprawnych treści, ci, którzy decydowali o czytaniach, fakt podłożenia przez Jezusa poprawnych treści jest odłożona na następną niedzielę. I to jest niefortunny krok. Już nie pierwszy raz na to zwracam uwagę, ponieważ jest to tak, jakby ktoś rozciął samochód na dwie części i powiedział: teraz siadaj i jedź. Cała dramaturgia tego wydarzenia jest co nieco porażona. Ale mam nadzieję, ufam, że w epoce Ducha Świętego przyjdą korekty, przyjdzie nowy układ czytań, bardziej adekwatny. Zrobili to już Włosi wcześniej. Wróćmy do początku Ewangelii. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Otóż znamienne, że ci, którzy apostołowie, którzy odpowiadają mu, referują o poglądy ludzi, w tych wypowiedziach jedni uważają Jezusa za Jana Chrzciciela, który powstał z martwych, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus jest wszystkim, tylko nie Mesjasz. A już minęło półtora roku działalności publicznej Jezusa Chrystusa. To świadczy o tym, jak bardzo Jezus nie odpowiadał oczekiwaniom Izraela, marzeniom Izraelitów, że w Nim nie ma nic z potężnego władcy i nie zanosi się na to, żeby przypominał jakiegoś wyjątkowego super Dawida sobą, jako potomek Dawida. Jezus jest wszystkim, tylko nie Mesjasz. Każdym z proroków może być, ale nie może być Mesjasz. Otóż to wskazuje na to, że szukali treści, prawdy o Mesjaszu bardziej w swoich marzeniach narodowych, aniżeli w Piśmie Świętym. I to nie przypadek, że Jezus, chcąc dokonać korekty najpierw w umysłach i sercach swoich apostołów, uczniów, przyprowadza ich na takie miejsce, gdzie Filip, Herod, syn Heroda Wielkiego, chcąc przypochlebić się Rzymowi, u stóp góry Hermon zbudował miasto Cezareę Filipową, gdzie pobudował świątynię na cześć ówczesnego władcy Rzymu, Cezara Augusta. Pobudował świątynię, żeby mu oddawano cześć boską. Jezus tym samym chciał zilustrować, że chcecie Mesjasza na obraz pogańskiego władcy. Chcielibyście, żeby Mesjasz, jak August Cezar, karmił wasze umysły i serca panowaniem nad światem, rodzajem bałwochwalstwa. A wiadomo, że Jezus, Mesjasz, przyjdzie karmić ten świat Bogiem, bo człowiek nie jest stworzony tylko dla tego świata. Człowiek jest przede wszystkim stworzony na obraz Boga i by na tej ziemi był podobny w myśleniu, w działaniu do Boga. Dalej chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tym pytaniu, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, że tak sformułowane pytanie jest tylko w Ewangelii Mateusza, Ewangelii kierowanej do Żydów, która zakłada znajomość Starego Testamentu, bo i w Ewangelii Marka, kierowanej do Rzymian, i w Ewangelii Łukasza, kierowanej do Greków, Jezus nie mówi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, tylko mówi, za kogo ludzie mnie uważają. Za kogo ludzie mnie uważają. Wiedząc, że oni nie mieli szans poznania obrazu Mesjasza w księgach natchnionych. Jezus, używając tego wyrażenia Syn Człowieczy, przywołuje księgę Daniela. Księga ta ostrzega Izraelitów, by nie oczekiwali na Mesjasza, takiego jak Nabuchodonozor, władca, który panował nad tamtym terenem, nad Bliskim Wschodem. Takiego Mesjasza nie będzie. W księdze Daniela, w rozdziale 7, mamy wizję czterech bestii. Liczba 4 oznacza cały świat, że narody świata we wszystkich epokach chciały mieć władców, który by tym narodom dał jak najwięcej panowania nad innymi narodami. W związku z tym każdy dobry władca miał przypominać niestety bestię, tak potężną, która jest w stanie deptać, niszczyć inne narody. Takiego Mesjasza bestii, super bestii nie będzie, ale będzie Syn Człowieczy, jakby Syn Człowieczy, to znaczy Bóg, który stanie się człowiekiem i tylko Jemu, ten, który zasiada na tronie w niebie, odda władzę i panowanie nad światem. I Jezus, używając tego pytania Syn Człowieczy, chce przywołać katechezę z Księgi Daniela, ale też z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Tam jest mowa o tym, że Izraelici, którzy mieli sny o potędze dzięki Mesjaszowi, jest opisana wizja snu Nabuchodonozora, że gdy przyjdzie Mesjasz, będzie takim władcą, który zrealizuje marzenie, sen na jawie Izraela. W tym śnie Duch Święty pokazuje, że pomnik ma głowę ze złota, piersi ze srebra, brzuch, golenie z brązu, nogi żelaza, ale po części żelaza i gliny. To znaczy, że Izrael miał początki w Bogu, w obietnicach Bożych, ale powoli z czasem następowała degradacja tej idei powołania w Abrahamie. Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Zaczęli uważać, że Mesjasz przede wszystkim będzie służył ich narodowi i to była degradacja. W tym śnie z góry odrywa się kamień, uderza w ten pomnik, niszczy go i ten pomnik, wszystkie elementy tego zdruzgotanego i ten kamień, wszystkie elementy tego zdruzgocowanego pomnika asymiluje. Cały świat jest wypełniony tym kamieniem. Jest to zapowiedź, że przyjdzie taki moment, kiedy Chrystus zmartwychwstały w epoce Ducha Świętego wszystko przemieni w swoje królestwo. Zmierzam do tego, byśmy koniecznie w związku z tą Ewangelią, z tym pytaniem Jezusa, zajrzeli do Księgi Daniela. Najpierw rozdziału 7, a później rozdziału 2 i już w tym zobaczyli odpowiedź Jezusa Chrystusa, jakie należy treści podłożyć pod pojęcie Mesjasza. Jakiego Mesjasza nie będzie? Jezus pyta się, za kogo dalej apostołów, za kogo wy mnie uważacie? Najpierw było pytanie, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, a za kogo wy mnie uważacie? I wydawałoby się, że to pytanie dzisiaj dla nas jest nieaktualne, bo przecież chodziliśmy na lekcje religii, wiemy, kim był Jezus jako Mesjasz, ale niestety pytanie jest aktualne, ponieważ tu nie chodzi o prawdę teoretyczną, bo my życiem, swoim życiem odpowiadamy, za kogo Jezusa uważam, za kogo wy mnie uważacie. Całe pokolenia chrześcijan życiem, swoim życiem na to odpowiada. Czy rzeczywiście Jezus jest tym, którym ja upatruję źródło mojej mądrości, mocy mego życia? Jezus Piotrowi, który spontanicznie odpowiedział, nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu wszystkich apostołów, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, Jezus prostuje, że to nie jest wasze dzieło, wasza inteligencja, że to Bóg Ojciec, posługując się moimi czynami, wlał was tę oczywistość. I że ta wiara jest darem, jest łaską. Dalej Jezus daje Piotrowi obietnicę. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa, tobie oddam władzę w kościele. Dziś w niebie święty Piotr, słysząc te słowa, te obietnice Jezusa, uśmiecha się, ponieważ doskonale wie, że on się zaparł Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy Jezus Chrystus objawi się Mesjaszem, krzyżu, tym, który pokona zło, wewnętrzną śmierć w Izraelu swoją miłością, swoim miłosierdziem. Wtedy, kiedy Jezus, jego mistrz, był wszystkim, Piotr był niczym. I to daje, to jest jaskółka, dlaczego Jezus wybiera Piotra na pierwszego z papieży, na głowę Kościoła. Ponieważ Jezus wiedział, że fundamentem prawdziwego Kościoła to będzie jego pokora z krzyża, i najgłębszy fundament pokory Jezus założył właśnie w Piotrze, dlatego że Piotr przeżył swoją bezgraniczną słabość, że on w gruncie rzeczy jest nicością i całe życie jak oścień w polu jego świadomości była prawda, że się zaparł swego mistrza w najważniejszym momencie. To pokora Piotra sprawiła, że on stał się opoką. Wiemy też z Ewangelii Jana, rozdział 21, co się stało po zmartwychwstaniu Jezusa, gdy Piotr i kilku z jego współbraci wyszło na nocny połów ryb. Tej nocy niczego nie złowili i ktoś z brzegu pyta, czy macie coś do jedzenia. Jan mówi, to jest mistrz. Jezus z brzegu mówi, rzućcie sieci po prawej stronie łodzi. Wtedy już nie byli w stanie wyciągnąć sieci z jeziora, z wody, bo łodzie by zatonęły, więc ciągnęli te ryby. Następuje dialog między Piotrem a Jezusem. Jezus 3 razy pyta, Piotrze, czy mnie miłujesz? Jezus chciał powiedzieć przez to wydarzenie Piotrowi, Piotrze, dlatego się mnie zaparłeś, ponieważ liczyłaś na swoją miłość do mnie. I ona została zdmuchnięta. Ty licz nie na swoją miłość do mnie, tylko na moją miłość do ciebie, do twojej nicości, że jesteś pokorny, że ty stałeś się nikim, a ja teraz w tobie będę wszystko. I to jest ważna wskazówka dla mnie, dla nas. I ostatnia uwaga w związku z tą dzisiejszą Ewangelią. Jezus mówi tak, otóż ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Bramy piekła to są bramy pychy. Szatan to pycha. Jezus wyraźnie utożsamia się z Kościołem, że on, jego dzieło i Kościół to jedno. Dlatego, że widział, że w historii Kościoła, w historii ludzkości będą chrześcijanie, którzy będą mówili tak. Chrystus tak, Kościół nie. Chrystus tak, bo jest piękny, wspaniały. Kościół nie, bo to jest brudas, zdrajca Jezusa Chrystusa. Kościół nie. Nie tak dawno, w czasie pogrzebu w Warszawie, jeden z aktorów odczytał wyznanie wiary, ale do momentu zesłania Ducha Świętego, a już tam, gdzie jest mowa o Kościele, pominął. Chrystus tak, Kościół nie. Czym leży nieporozumienie? Otóż Kościół nie jest po to, żeby się zbawić. Chrystus nie jest po to, żeby się zbawić. Tylko Chrystus w Kościele jest po to, żeby zbawiać innych. Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Trzeba być w Kościele, skoro jestem tak znakomity, że się brzydzę Kościołem. Trzeba być w Kościele, żeby ten Kościół zbawiać, a nie buzię nadymać swoje pysze. To znaczy, że iluzorycznie rozumiemy i kochamy Chrystusa, że za dużo w nas pychy, dobrego mniemania o sobie. Byli tacy święci, którzy obierali jakiś zakon, zgromadzenie zakonne, dlatego że było w wyjątkowym upadku. Tam jest Duch Chrystusa. To, co sobą reprezentuje Kościół, jego brudy, tym bardziej nas powinno skłaniać do tego, żebyśmy my tam się znaleźli ze zbawczą miłością z krzyża. Inaczej żyjemy w złudzeniach, żeśmy przyjęli Ducha Świętego. Amen.